Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o newsach. Mamy całkiem sporo tej informacji, które zamierzamy teraz przerobić. I w takim razie zacznijmy może od małego update'u Box Office, w związku z tym, że no, nie mamy tych tematów na cały odcinek, ale wspomnijmy sobie o największej premierze tego poprzedniego weekendu, czyli F9, The Fast Saga, Szybcy i Wściekli 9, bo ten film też miał swoją premierę w Polsce w ten weekend. No i otwarcie usytuowało się na poziomie $70 milionów. To jest nawet więcej niż przewidywano, bo zaraz przed premierą zdaje się, że podawano kwotę 68. No, w tych granicach, wiadomo, tutaj ten wynik się pojawił. Co w tym momencie, patrząc na zarobki całej serii, to jest na poziomie czwartej części, później część piąta miała 86, potem część oczywiście szósta 97, 98, no i najwięcej część siódma 140, prawie $150 milionów. Co też przy okazji sytuuje ten film nad Hobbs & Shaw na przykład. Co, powiedzmy, że w normalnej sytuacji można by tutaj mieć wątpliwości, czy marka, powiedzmy, czy nie hamuje trochę na przykład. W związku, no ale też byśmy pewnie dyskutowali, czy może wpływ na to ma ubytek dwóch aktorów z poprzedniej części, którzy no, dostali swój spin-off i tak dalej. No ale patrząc na sytuację, no to w tym momencie jakby wręcz przeciwnie, nie? To nam, myślę, mówi dosyć jasno, że no, widzowie w jakiejś części już na pewno wracają do kina. I to jest ten film, który skłania najwyraźniej widzów do powrotu do kin.
Żaden film od początku pandemii nie miał takiego otwarcia. Żaden. Więc tutaj jakby, umówmy się, 70 baniek przed pandemią dla większości filmów, które nie są szybkimi i wściekłymi, to jest dobre otwarcie. Nawet jeżeli wydałeś na swój film ponad 100 baniek, czyli jesteśmy już na terytoriach porządnych, wielkich blockbusterów, to 70 milionów otwarcia dalej w samych Stanach jest dalej obiecujące. Więc w przypadku Szybkich i Wściekłych 9, w momencie, w którym jest pandemia i dalej w całej masie kin masz tylko 50% obłożenie, więc to nie jest tak, że sale mogą być wypełnione. Dalej wielu ludzi cały czas jeszcze ma wątpliwości, czy powinno iść do kin. Dalej wiele osób przyzwyczaiło się do tego, że może obejrzeć w domu. To jest Universal, więc okienko jest bardzo krótkie, więc nie tak za niedługo będzie można i ten film obejrzeć w domowych warunkach. Sumując to wszystko, to jest rewelacyjny wynik na tym etapie. I to pokazuje właśnie, że tak, blockbustery jeszcze cały czas mogą zagrzać miejsce w kinach. Cały czas sprawdzone marki dalej będą zarabiały ogromne pieniądze. Więc wydaje mi się, że i tutaj Universal absolutnie musi być zadowolony z tego, bo przy tych wszystkich czynnikach to jest fantastyczne otwarcie.
No i już w tym momencie, już po pierwszym weekendzie, powiedzmy, pobytu w amerykańskich i europejskich też kinach, film jest na czwartym miejscu box office'u światowego, przeskakując A Quiet Place, część drugą, no i praktycznie zaraz przeskoczy Godzilla vs. Kong, więc no, myślę, że są tutaj duże szanse na to, żeby też na koniec roku być no, na samym szczycie, powiedzmy, tego zestawienia. I to na pewno będzie cieszyć, na pewno cieszy Universal, a biorąc pod uwagę, że najpewniej kolejna odsłona, ta dziesiąta, będzie jest zapowiadana jako ten wielki finał i to pewnie ten finał będzie miał pewnie więcej niż jedną część, nie?
Umówmy się. No, mówi się o 11.
No, więc że albo 10, część druga, nie? Więc
jedenastka ma być tym.
No, oczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja oczywiście na świecie i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, że to będzie no, ten film event, podczas gdy jednak dziewiątka no, jest kolejną częścią po prostu, nie? Jakby tu nie ma niczego specjalnego w tym filmie, czego by nie było w poprzednich odsłonach.
Wiesz, że będą spróbują zebrać wszystkich, Hobbsy i Shaw się pewnie znowu pojawią.
No to już, no właśnie, to już będzie event, to już będzie coś, co podejrzewam, że ściągnie dużo większą liczbę osób do kin. I pewnie im się to opłaci. To oczywiście zarobki w tym momencie no, głównie pochodzą z rynku amerykańskiego, no i rynku chińskiego. Już mówiliśmy o tym, że no, te zarobki w Chinach nie są tak duże jak zwykle, no ale powiedzmy, że w tej sytuacji no, każda kwota, która płynie z państwa środka jest na wagę złota. No i to nam przy okazji robi też bardzo płynne przejście do kolejnego tematu, którym jest stosunek, powiedzmy, Chin do Hollywood i do amerykańskiego kina w kontekście Disneya między innymi, bo wspominaliśmy o tym jakiś czas temu i mówiliśmy o tym, o problemach, jakie będą mieć, czy problemach. To jest bardzo eufemistyczne, no bo raczej chodzi o no powiedzmy, problemy Eternals czy Shang-Chi'ego w tym państwie. Zresztą z tego, co czytałem, trailer Shang-Chi'ego został przyjęty bardzo negatywnie w Chinach, więc...
No u nas najpierw... też, więc
no, nie wiem, no podejrzewam, że standardowa kinowa publika raczej przyjęła go okej. Okay. Natomiast no w Chinach jakby widzowie nie są zadowoleni, ale to jest z tego, co widzę, część jakby polityki i Chin i chińskich władz na to, żeby bardziej nastawiać obywateli, powiedzmy chińskich pozytywnie do własnych produkcji, bo z tego co pisały tutaj media, od 1 lipca 2020 roku Hongkong wprowadził całą masę zmian i zasad, które mają obowiązywać polityce, dziennikarstwie i przede wszystkim edukacji w Chinach, które no mają właśnie zapewnić, powiedzmy, odpowiedni poziom patriotyzmu u chińskich obywateli, to oczywiście bardzo ładnie sformułowane. I między innymi to jedną z części...
Mam sumę słychać strasznie.
Okej.
Może trochę ciszej chociaż.
Okej.
Dobra. Jednym z elementów tej polityki jest między innymi 48-częściowa seria książek pod tytułem Mój dom to Chiny, gdzie wszystkie te rozmaite zasady i tak dalej są ładnie opisane, żeby je można było wygodnie wpajać w głowy młodych Chińczyków.
No to między jest to innymi... dom dla młodych właśnie.
No tak, żeby od młodego nastawiać pozytywnie Chińczyków do swoich własnych wytworów kultury, powiedzmy. No i tam jest jakby te książki między innymi dosyć otwarcie atakują tą chociażby Hollywood czy wytwory Disneya, pisząc jasno o tym, że hej, jeśli nudzą się cię wytwory Hollywood czy Disneya, to spróbuj tutaj produkcji z Belt and Road. To jest ta taka inicjatywa, powiedzmy, chińska, która ma być takim duchowym spadkobiercą szlaku jedwabnego. Polega to na tym po prostu, żeby w jakiś sposób kulturowo, ekonomicznie i tak dalej połączyć państwa azjatyckie i żeby tam, powiedzmy, ten obieg kultury się wytworzył. W związku z tym na pewno jest to częścią tego całego programu, żeby promować nawet nie tylko chińskie, powiedzmy, wytwory kultury, ale też generalnie lokalne, azjatyckie. A że Chiny są, wiadomo, ekonomicznie i politycznie najsilniejszym państwem tego regionu, no to one będą sprawowały tą dominującą rolę. Co jasno wskazuje, że Chiny nie traktują jakby Amerykanów jako partnera biznesowego, bardziej konkurencję na tym rynku, nie? A że ich rynek jest na tyle silny i produkcja wrze, w zasadzie także filmów kinowych, no to podejrzewam, że jakby to by nie postępowało. Nie? Nic dziwnego, że Chińczykom nie jest do końca na rękę, a przynajmniej chińskim władzom nie jest do końca na rękę, żeby amerykańskie produkcje się tutaj pojawiały i prawdopodobnie to sprawi w jeszcze większym stopniu, że rynek ten chiński będzie bardziej przewidywalny dla wytwórni amerykańskich, nie? Nigdy nie wiadomo w zasadzie, kiedy nagle wejdzie na przykład jakaś zasada mówiąca o tym, że no w jednym miesiącu może się pojawić tylko jeden amerykański film albo coś takiego.
Albo musi być przynajmniej jedna scena w Chinach jak Transformers, czy coś w tym rodzaju. Mogą wymyślić cokolwiek. Na tym etapie nie dziwię się, jakby już ta współpraca Hollywood z Chinami, bo wiadomo, że no jasne, tam jest mniej pieniędzy, ale dolar nie śmierdzi, nieważne, czy pochodzi z Chin, czy skąd.
No, ale rynek jest ogromny, nie? Więc...
Dokładnie, ale ona się jednak powoli kończy i jeszcze szybcy i wściekli oczywiście się tam pojawili, natomiast no z Disneyem będzie pewnie tak, że no już tutaj trochę nie ma o czym mówić. Jasne, to nie jest tak, że korporacje mają zranione uczucia, czy coś w tym rodzaju i to przedrzeźnianie Disneya w oficjalnie zatwierdzonej literaturze, nazwijmy to, na pewno jest nie w smak, ale no to nie jest tak, że gdyby nagle nie pojawiła się okazja zarobić dodatkowe kilkaset baniek na rynku chińskim, to Disney by tego nie zrobił, aczkolwiek w tym momencie na pewno tak duże korporacje jak Disney nie będą brały tego za pewnik. To już nie będzie robienie filmu z myślą o tym, że zarobimy tu i tyle. A do tej pory jednak no, mogliśmy zarobić w Chinach tyle i tyle, więc jednocześnie, to jest no według mnie korzystna informacja dla nas jako odbiorców, no bo wielokrotnie firmy musiały się zastanawiać, że skoro chcemy dotrzeć na rynek chiński, to i tak to nigdy nie było na zasadzie takiej, że możemy sobie od tak tam się pokazać. Jakby każdy wiedział, że Chińczycy mają bardzo, chiński rząd konkretnie, ma bardzo konkretne wymogi, konkretną cenzurę, konkretnych rzeczy nie można tam pokazywać, więc robiąc film trzeba było zawsze mieć z tyłu głowy, okej, czy ten wątek da się ocenzurować w Chinach, a jeśli się nie da, no to czy da się go zmienić tak, żeby się dało go ocenzurować w Chinach. I tak. Wiadomo, że Chińczycy mieli inne wersje, no wiecie, tam nawet Bohemian Rhapsody, nie żeby to był super film, ale tam wycięto wątek homoseksualizmu na przykład z życia Freddy'ego Mercury'ego, czy jeżeli się nie mylę, w Rocketmanie próbowali, ale nie pamiętam dokładnie, jak to było z Rocketmanem, czy tam też im się udało w końcu wyciąć wszystko, co podobało, że ten film zostałby dosyć mocno okrojony, ale no cokolwiek, w każdym razie wiadomo jak to wyglądało i wiadomo, że jeżeli chciało się to robić, a wszyscy chcieli chińskich pieniędzy, no to musieli na to uważać. Wydaje mi się, że na tym etapie Disney nie będzie się aż tak tym starał, co oznacza z jednej strony, że czasy regularnych miliardów są przeszłością, bo bez chińskiego rynku, nawet i tak mówimy, że czasy regularnych miliardów mogą być przeszłością ze względu na zmiany, trendy, kina, COVID i to wszystko, ale nawet zakładając, że tutaj byśmy wrócili, szybciej wściekli radzą sobie całkiem nieźle, chociaż nie sądzę, żeby to był miliardowy film na tym etapie, ale jeszcze radzą sobie nieźle, natomiast no bez tych 200-300 baniek, które tam z Chin czasami potrafiły wlecieć, no to nie ma mowy o tym, żeby filmy były w stanie robić regularny miliard. Znaczy to nie tak, że nie robiły bez Chin, Joker był przecież właściwie blisko tego, prawda? Ale jednak to będzie teraz...
Gwiezdne Wojny na przykład zarabiałeś kiepsko w Chinach, nie? I radziły sobie głównie na rynku amerykańskim czy europejskim.
Force Awakens praktycznie miał około miliarda bez Chin, nie? Bez tego. Nie? Tak. Znaczy, co ja mówię, bez Chin. W samych Stanach. No ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest koniec. Z jednej strony... To jest złe zawsze dla świata, jeżeli państwa zaczynają się odgradzać, jeżeli zaczynamy mieć podział, jeżeli pewne kultury się zaczynają izolować, no to nie wróży dobrze na przyszłość. No ale z drugiej strony dla nas jako odbiorców kultury zachodniej, wiedząc jak restrykcyjne były Chiny, no to są tego dobre strony.
No wiadomo, jakby z perspektywy Disneya czy innej wytwórni pewnie jest to problem, ale no, z naszej perspektywy to oznacza tylko mniejszą cenzurę i mniejsze ograniczenia dla twórców, nie? Bo umówmy się, już teraz jakby wciąż oficjalnie rynek chiński jest otwarty, to nie było żadnego bana nawet powiedzmy nieoficjalnego na amerykańskie filmy, ale ponoć nawet teraz ta cenzura ma być zaciśniona, przynajmniej jeszcze bardziej restrykcyjnie tutaj wprowadzana w życie. W związku
szczególnie z tym, jak pokazywany jest Zachód właśnie, bo to też musi być pod promocję tego rodzimego poletka.
Tak, to jest oczywiście, w ogóle jest mowa o tym, że cenzorzy mają być bardzo uważni odnośnie portretowania i pokazywania generalnie w jakichkolwiek aktów czy działalności mającej jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo państwowe i tak dalej.
Wszystko to jest, no, tą taką.
Tak, no to jest taka ładnie po prostu określone w zasadzie coś, co idealnie pasuje, bo jakby jakikolwiek, nie wiem...
Tak, że w tym filmie Amerykanie są pokazani super. To już jest złe, bo nie chcemy, żeby...
Tak, no w tym filmie, nie wiem, wylali z Azjatą, nie? I to już wpływa tutaj na bezpieczeństwo narodowe,
nawet bo
pokazuje
jest,
złym świata ale... Chińczyków, no, czy coś takiego. No, więc jakby tych, powiedzmy, zasad będzie pewnie coraz więcej i umówmy się, no do tej pory wytwórnie jakby starały się albo robić film w taki sposób, żeby bardzo z tymi zasadami nie kolidowało, albo ewentualnie robić to w taki sposób, żeby można było to łatwo wyciąć.
No właśnie.
Jeśli to będzie coraz trudniejsze, no właśnie, raz, że to będzie coraz trudniejsze, więc to będzie rodziło coraz więcej problemów. No a dwa, tak jak wspomnieliśmy, te wytwórnie nie mają gwarancji, czy dany film w ogóle trafi na chiński rynek, bo akurat będzie, nie wiem, jakieś święto i zostanie wprowadzona jakaś specjalna zasada, bo to już też tak było swego czasu.
Możesz się starać zrobić to i to, a nagle właśnie jest jeszcze inna zasada i nie jesteś w stanie, albo okazuje się, że jednak cenzorzy uznali, że pomimo twoich starań, bardzo nam przykro, ale nie możemy tego przyjąć. I w tym momencie reżyser, który miał ostre dodatkowe wymogi i kajdany, że tak powiem, na tym traci, dzieło na tym traci, a firma na tym nic nie zyskała.
istotną, więc po prostu przestanie się opłacać robić filmy pod ten chiński rynek, a no choć żaden, nie wiem, żaden film amerykański nie był oficjalnie robiony pod chiński rynek, no to właśnie było już parę takich produkcji, które no, z myślą o Chinach na pewno powstawały z o jednej takiej marce jeszcze sobie dzisiaj pomówimy. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Pewnie wrócimy jeszcze do tego przy okazji premiery Eternals czy Shang-Chi'ego, pewnie będzie jeszcze ta sprawa rozgrzebywana. A jak jesteśmy przy Disneyu i działalności Disneya, no to pomówmy o kolejnym filmie live action na podstawie animacji Disneya, który powstaje, bo szczerze mówiąc on zapowiada się jak najbardziej tak by the book, najbardziej taki podręcznikowy przykład. Co prawda nie jest to produkcja z tego złotego okresu tego renesansu, powiedzmy, nie złotego okresu, tylko renesansu animacji Disneya, ale no pierwsza animacja, pierwszy film pełnometrażowy może w ten sposób, jaki Disney zrobił, który teraz zostanie przeniesiony w wersji live action na duże ekrany, mianowicie oczywiście Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, i to będzie film, który ma wyreżyserować Mark Webb. I to już mówi mi bardzo wyraźnie, jaki to będzie projekt i czemu wzięto tego reżysera, który no słynie z tego, że jakby grzecznie współpracuje z wytwórnią, nie? Jakby te filmy dla Sony ze Spider-Manem były jasnym dowodem na to, że no gość robi to, co tam do niego należy, nie narzeka, nie stawia
nawet,
się.
Nawet kiedy ktoś inny robi jego film, on dalej się nie narzeka.
No i więc pewnie z taką myślą tutaj też został zatrudniony. Dużo ciekawszy jest wybór na przykład głównej roli, bo Rachel Zegler, która ma zagrać Śnieżkę w tym filmie, to jest aktorka, która dopiero czeka w ogóle na swój debiut na wielkim ekranie. Pojawi się West Side Story Stevena Spielberga i zdaje się, że chyba jeszcze w jakimś filmie miała się pojawić, o ile dobrze kojarzę. W każdym razie no, dostanie też tą... w Shazam Fury of the Gods. No i teraz dostanie tą główną rolę w Królewnej Śnieżce, więc zakładam, że to jakoś utalentowana dziewczyna faktycznie, jeśli jest tak rozchwytywana, jeszcze publika nie miała okazji jej zobaczyć na dużym ekranie. Natomiast no, jeśli chodzi o sam film, nie mam zielonego pojęcia, czemu potrzebuję kolejnej Królewnej Śnieżki, ale no...
Bo Disney wiadomo, cały czas nie miał swojej Królewnej Śnieżki big live action, że tak powiem.
No dobra.
Ale właśnie o to chodzi, że... to jest ciekawe, bo na przykład wiele z tych animacji tego wczesnego okresu Disneya, to były tak proste historie, tak zdawkowe, że nie dało się ich przenieść jeden do jednego, nie? Jeżeli brałeś sobie Króla Lwa, no to przenieś go jeden do jednego i wielu ludziom dalej ten film się podobał, no bo on miał tą formułę taką, że już, no on w latach 90. był aktualnym filmem. Z Aladynem niewiele trzeba było zmieniać, no wiele z tych filmów tego złotego okresu, tego renesansu, tak? Z tymi wcześniejszymi filmami tak nie było i dlatego na przykład Kopciuszek nie dało się go przenieść jeden do jednego, żeby dzisiaj był oglądalny live action, nie? Trzeba było naprawdę sporo zmienić, co wyszło filmowi absolutnie na lepsze. Z Królewną Śnieżką powiedziałbym, że mogłoby być tak samo, tylko że ten film miał już tyle różnych adaptacji filmowych w różnych wersjach, poprzez komediowe, przez ten straszne dwa filmy, szczególnie ten z Chris Hemsworthem i tą Kirsten Stewart, i Łowca.
Tak, Królewna Śnieżka i Łowca, i w tym samym roku było Mirror Mirror Tarsema. I akurat ten film się nawet podobał.
Mirror Mirror z Julią Roberts to było, tak?
Tak.
No to komediowe bardziej takie podejście do tego. No.
Ale wiecie, może być ciężko oglądać ze względu na Arniego Hammera tam, ale no, wizualnie wygląda naprawdę ciekawie, więc pod tym względem też warto zobaczyć.
No więc było po prostu tyle podejść. Ciężko mi powiedzieć, bo jednak to nie jest właśnie Piękna i Bestia na przykład, w której właściwie możesz pójść od kreski. Królewna Śnieżka jest za krótka i za prosta, żeby po prostu zrobić to dokładnie jeden do jednego. Nie wiem. Jeżeli pójdą drogą Kopciuszka, to pewnie rozbudują księcia, rozbudują złą macochę i tak dalej. Może coś przez to do tego dodadzą, ale ciężko mi powiedzieć.
No będą musieli na pewno zamieszać na fabułę. To jest jakiś powiedzmy prognostyk, że coś jeszcze z tego ciekawego można zrobić.
Bo w samym materiałowym tym jest za mało po prostu, nie? Żeby
tak, tak.
Z tego
drive'a. Zresztą no, większość tych adaptacji była w jakiś sposób też przetwarzana, tych innych adaptacji filmowych była w jakiś sposób przetwarzana. Pamiętam, że w Mirror Mirror było tak, że ta najsłynniejsza, może nie najsłynniejsza scena, ale jedna ze słynniejszych scen w ogóle w animacji, czyli ten motyw, jak księżniczka, księżka dostaje to jabłko, gryzie je i zapada w sen. Tego w ogóle nie było, bo to był w zasadzie epilog tego filmu i poprowadzony trochę inaczej, więc no, jakby na czym innym się film skupiał. Tam z kolei na przykład krasnoludki odgrywały dużo ważniejszą rolę i zresztą zatrudniano same osoby niskorosłe do tych ról, co było super i wszystkie te role były świetnie zagrane. Więc no, można... Teoretycznie można coś ciekawego z tym zrobić, ale właśnie znowu, kurczę, tych książek już było tak dużo. Nie jestem pewien, czy tutaj będą w stanie zaproponować coś nowego i może gdyby właśnie zajął się tym jakiś reżyser, to naiwnie bym miał nadzieję, że może od czasu do czasu ktoś będzie w stanie wyjść poza tę formułę, którą Disney już sobie tutaj wypracował. No ale nie wiem, może lekceważę tutaj trochę Marka Webba, ale jakoś żaden z jego filmów mnie nie przekonuje ku temu, że no nie wiem, jego Śnieżka będzie w jakiś sposób interesująca. No spodziewam się tego co zawsze, po prostu wezmą tą bazową fabułę, trochę ją rozbudują, dorzucą jakieś elementy, gdzie Śnieżka jest tą strong, independent woman, tak jak zawsze to jest w tych disneyowskich filmach, ale w taki bardzo powierzchowny sposób.
No właśnie, i tyle. Jedna rzecz, która jest ciekawa w tej kwestii, to jest to, że zwykle tak robią z bohaterkami, które... Jakby nie patrzeć, w wielu tych filmach te bohaterki były drugoplanowe. Jak popatrzysz na Aladyna i rozbudowali Jasmine, ale Aladyn jest cały czas głównym bohaterem. Natomiast w tych starych historiach jest o tyle to ciekawe, że tam zawsze, ponieważ książę nigdy nie miał charakteru, on był tą nagrodą na końcu, nie? Tak samo było w Kopciuszku. No to był ten, jak już bohaterka zrobiła swoje, to na końcu dostawała nagrodę księcia. I on nie miał... No niczym więcej nie był, tylko jakimś tam cerem. I przez to na przykład właśnie w Kopciuszku myślano, ej, to może dodajmy mu charakteru, tak samo jak w drugą stronę. Zależy kto jest protagonistą, czy kobieta, czy mężczyzna, to zwykle tą drugą osobę rozwijają. Więc kto wie, może na tym ten film skorzysta, że tutaj spróbują drugą postać rozwinąć, no bo właśnie znowu, był to Armie Hammer, ale jednak w Mirror Mirror książę był ciekawszy, no.
No, był ciekawą postacią. Zresztą mam wrażenie, że Śnieżka w tamtym filmie też była taką wersją, którą po części pewnie zobaczyłem w filmie disneyowskim, czyli będzie na pewno bardziej przebojowa, no bo oryginalna Śnieżka no to jest, wiecie, ucieka z zamku i ukrywa się w tym domku krasnoludków i stwierdza, że no dobra, to ja wam może posprzątam,
ja
jak będziecie chodzić do pracy,
i
nie?
I oni potem stwierdzają, że ukochają, bo im sprząta i gotuje, bo nikim nie sprzątał i nie gotował.
No i to znowu, Mirror Mirror to było fajnie rozwinięte i jakby bardzo szybko się okazało, że Śnieżka ma inne, lepsze zalety niż sprzątanie i gotowanie, ale podejrzewam, że to też zostanie ograne tak w ten sposób, albo powie, że nie chce sprzątać i gotować, bo coś tam bo nie przystoi, więc no... No nie wiem, jakoś nie
no nie wątpię, powiem, że jakoś mam wielkie tutaj oczekiwania. Po Cruelli ostatnio bardziej czekam na, jeżeli już na cokolwiek mogę powiedzieć, użyć słowa czekam, to bardziej czekam na prequel o Gastonie z Luke'em Evansem. Więc zobacz, polubiłem prequele na tle ich adaptacji.
To nie będzie serial przypadkiem?
Będzie serial.
To serial to już w ogóle... Nie, tak patrzę jeszcze na tę listę właśnie w nadchodzących filmów Disneya i na Disney Plus i ten.
Mała Syrenka jest cały czas tutaj w produkcji.
No ta Mała Syrenka, no nie wiem, też mnie nie jara specjalnie, bo...
Mała Syrenka już jest z renesansu, był pierwszy film z renesansu.
No prawda, no już... natomiast, no nie wiem, no to może być... Znaczy ja lubię Jane Goldman, a ona jest scenarzystką tego filmu, więc może coś sensownego tutaj wyjdzie. Ale szczerze mówiąc, z tych wszystkich filmów najciekawiej wygląda prequel do Króla Lwa, bo Barry Jenkins to reżyseruje i jestem ciągle pod wrażeniem, że reżyser o takim profilu bierze się za disneyowski film i to prequel, którego też nikt nie potrzebuje. Ale może właśnie dlatego może być ciekawy.
Cruelli też nikt nie potrzebował, a...
No właśnie. No i ja ciągle jestem cały czas jestem nastawiony pozytywnie do filmu Peter Pan and Wendy, bo będzie to robił David Lowery, który akurat jest bardzo ciekawym reżyserem. A ten film będzie na Disney+, więc podejrzewam, że będzie mniej w tych okowach tutaj tych zasad, które obowiązują te duże filmy, które będą miały dużo większe budżety, więc pewnie Lowery będzie mógł sobie pokombinować tutaj i zrobić
ale
coś dziwnego.
Ale adaptacje Piotrusia Pana nie cieszą się dużym powodzeniem.
Pamiętam dobrze, im mniejszym powodzeniem się nie cieszą, tym ciekawszy ten film może być, szczerze mówiąc. No, tym bardziej, że Green Knight tego reżysera się teraz opowiada naprawdę fantastycznie, więc no. No dobra, to chyba ty... W ogóle... O, jeszcze jestem ciekaw strasznie tego Herkulesa, który też tam jakiś czas temu został zapowiedziany, że faktycznie będzie. Joe i Anthony Russo mają robić, mają produkować to między innymi. I David Callahan jest scenarzystą, na razie nie ma reżysera. Ale to też jest to trochę jak ze Śnieżką i nie wiem, masą innych rzeczy, które Disney sobie przejął. Mieliśmy masą wersji oczywiście Herkulesa i oczywiście tylko jedną disneyowską, tą animowaną, i to będzie adaptacja tej animowanej wersji, ale i tak będą musieli tam pewnie to i owo pozmieniać i tym bardziej, że ten animowany film no nie był takim sukcesem, jakim chciałby go widzieć Disney wówczas nawet, więc podejrzewam, że będą musieli to dopasować trochę do dzisiejszej publiki i znowu trochę to zacznie wchodzić w paradę innym wersją Herkulesa, ale znowu tych Herkulesów nie było aż tak dużo, żeby nowa wersja tutaj nie miała nic nowego do pokazania. Mam nadzieję, że nie było takiego klasycznego Herkulesa, więc może w tym kierunku pójdą, może będą chcieli nawiązać do tych takich klasycznych, przygodowych filmów, które Włosi kiedy swego czasu produkowali. No dobra, to tyle jeśli chodzi o Disneya. Przejdźmy w takim razie do Warner Bros. I tam oczywiście znowu zamieszanie związane z datami, bo dalej trwa festiwal przesuwania filmów. No, Warner stara się to jakoś tak poustawiać, żeby coś jeszcze na tych filmach zarobić, biorąc pod uwagę, że no, ciężki rok u nich. No i między innymi tak, Duna została przesunięta na 22 października z 1 października. Z kolei na 1 października trafił prequel Sopranos pod tytułem The Many Saints of Newark. No i jednocześnie też został przesunięty do przodu film Cry Macho z Clint Eastwooda, na jego najnowsza produkcja, na 17 września, właśnie z 22 października. W związku z tym Duna przestaje konkurować w tym momencie z Rodziną Adamsów i kolejnym Hotelem Transylwania, a będzie konkurować bezpośrednio z The French Dispatch, czyli nowym filmem Wes Andersona, gdzie też główną rolę gra Timothée Chalamet, więc dwa filmy na raz jednego dnia. No chyba, że znowu coś się przesunie, to też nie jest wykluczone. Więc nie wiem, czy ta dana pomoże Dunie specjalnie, jeśli chodzi o box office.
Zanim przejdziemy do tego, to ja chcę zauważyć, że to może być ciekawa jesień, powiem tak, jeśli chodzi o ten rok. W zeszłym roku, wiadomo, po chwili luzu w wakacje, jesień przyszła, wszystko się znowu zamknęło, wróciliśmy do starej, na stare śmieci, że tak powiem. Zdążyliśmy zobaczyć tam Tenet, jak ktoś się wybrał do kina, może New Mutants, może Mulan jeszcze ostatnim rzutem na taśmę, to był ten ostatni taki film jeszcze, który się dało złapać, a potem już znowu wróciliśmy do tego, co było. W tym roku no, na razie wszystko wskazuje, że po prostu będziemy mieli zalew dużych premier, wszyscy odkorkowują wszystko, co się da. Problem polega na tym, że jesień znowu może przyjść z zamknięciem kin albo redukcją znowu, reżim sanitarny i tak dalej. W dużej mierze dlatego, że szczepienia są bardzo zróżnicowane w różnych krajach. I kiedy Wielka Brytania, jak ostatnio czytałem, ma ponad 60%, na przykład oni mogliby sobie poradzić, Polska jest bardziej przy 40%, więc jakby u nas to te zamknięcia będą dosyć pewne, jeżeli wszystko znowu walnie jak walnęło. I w tym momencie będzie bardzo ciekawe pytanie, jak na to zareagują studia filmowe, dlatego że wiadomo było, że jak była jesień i zeszłego roku i wszystko jest zamknięte, no to przesuwamy, to jest oczywiste, nie puszczamy tego. W tym roku to już nie będzie tak oczywiste, bo a może ten stan jest lepiej wyszczepiony i tutaj zachorowania są na przykład niższe, a może tu nie, a może ten kraj w Europie tak, a tamten nie. I wydaje mi się, że jeśli patrzę na to, jak bardzo są zakorkowane studia, szczególnie Warner Bros., tak jak mówiłeś, którzy bardzo potrzebują tego, żeby trochę do kin puścić rzeczy, to jeśli będzie wystarczająco dużo tych kin, to puszczą. Zła wiadomość dla Polski jest taka, że prawdopodobnie jeśli będą zamknięcia, to nasze kina zostaną zamknięte. A co za tym idzie, tym razem nie będziemy razem ze wszystkimi czekać na te filmy, nie, tylko najzwyczajniej w świecie będziemy zza oceanu słyszeć, albo nawet no, bliżej, nie, zza granic tutaj europejskich, będziemy słyszeć o tym, jak dany film wychodzi, dlatego że po prostu nie będziemy mieli do nich dostępu, a tym razem studia już nie poczekają. Więc to jest dobre pytanie, czy jesienią faktycznie będziemy mieli Shang-Chi, Venom, Let There Be Carnage, Dune, wszystko inne, czy część z tych filmów w części kin? Zobaczymy.
No właśnie, więc poza tym, no w momencie, w którym powiedzmy nasze kina będą zamknięte, a zresztą to się może zdać nawet szybciej, bo mówi się cały czas o nadchodzącej czwartej fali, jeszcze w okresie wakacyjnym, co przy tych, nie wiem, 30-40% zaszczepionych, no to wciąż będzie mogło się wiązać z zamknięciem tutaj części tych między innymi kin. No zobaczymy, jak będzie, ale załóżmy, załóżmy taki wariant, że faktycznie na jesieni zamkną się kina. No niestety, kiedy w USA się zamknęły kina, no to wytwórnie musiał kombinować, w jaki sposób przynajmniej część filmów faktycznie wypuścić, nie? Ludziom, żeby ludzie mogli je zakupić i obejrzeć. No i między innymi była ta inicjatywa Warnera, czy raczej TNT, czy Disney+, czy trafianie tych filmów bardzo szybko na Premium VOD. W ogóle pojawienie się w takiej skali czegoś Premium VOD, które do tej pory no, nie funkcjonowało w ten sposób, gdzie filmy trafiały albo jednocześnie z premierą kinową, albo tylko i wyłącznie na Premium VOD za większą cenę i tak dalej. U nas tego nie ma. Nie? Jakby nikt nie będzie przejmował tym, w jaki sposób dostarczyć polskim widzom, nie wiem, jakiś film, który akurat wychodzi w USA i jest wielkim hitem. Nie? No nie. Mało tego, u nas za bardzo VOD jest wciąż no, do tyłu. W momencie, w którym w USA wychodziły na Premium VOD filmy, które wytwórnie wypuszczały bezpośrednio właśnie w tej formie, no u nas nie. U nas trzeba było czekać na zwykłą, normalną dystrybucję za jakiś czas, za standardową cenę, bo no, ten rynek jeszcze no, nie jest na tyle rozwinięty najwyraźniej, żeby dystrybutorzy brali go pod uwagę. Więc w takiej sytuacji dokładnie tak będzie, nie? Że będziemy słyszeć o premierach kinowych w USA, czy nawet w innych częściach Europy być może, a u nas one dotrą kiedyś tam, jak być może kina się znowu otworzą, ewentualnie po, nie wiem, 3 miesiącach, czy jak jakiś polski, aż trafią już do tej dystrybucji domowej, normalnym trybie, tak jak zawsze, nie? Nie wiem, no jakieś wyjątki podejrzewam, które pojawią się wcześniej, bo nie wiem, HBO Go będzie mogło wrzucić jakiś film miesiąc po premierze kinowej na przykład. I tyle, więc no to nam stworzy potężny problem tutaj. I jeśli masz coś do dodania, to śmiało, bo jeszcze jest jedna kwestia, która mi się skojarzyła z tym.
Tak, do tego w sumie dwie małe dygresje. Pierwsza to jest taka, że pamiętam jak na początku lat 2000, jak jeszcze nie mieliśmy, powiedzmy, takiego dostępu do legalnych treści. Filmy pozyskiwało się w inny sposób. I wtedy oczywiście nikt nie zawracał sobie głowy tym, że u nas jakiś film może być dużo później. Było to surrealistyczne wrażenie, kiedy szło się na jakiś film do kina, a tam leciały trailery filmów, których już się widziało jakiś czas temu. I wczoraj miałem to samo, dlatego że można było zobaczyć na amerykańskich VOD na sposób VPN-owy i tak dalej, różne filmy. I ja w ten sposób widziałem już dobry jakiś czas temu Nobody, ten film z Odenkirkiem. I wczoraj, będąc na Szybkich Wściekłych, był trailer tego filmu. A już to widziałem naprawdę jakiś czas temu. I mówię, że znowu mam te takie surrealistyczne wrażenie i tak będzie. Jeżeli wrócimy do tego, no to albo osoby, które używają VPN-ów, albo osoby, które mają znajomych, którzy mogą im udostępniać platformy, tak jak w przypadku napisów końcowych mamy z Disney+, gdzie mamy dostęp do tych treści, no będzie to dziwne wrażenie, kiedy idziesz do kina i oglądasz trailery rzeczy, których już, ej, czy ja tego nie widziałem pół roku temu? No to nie jest coś, do czego chciałbym wrócić, szczerze mówiąc, i to jest trochę smutne. Natomiast druga dygresja jest taka, że kina w Polsce próbowały wprowadzić, Helios konkretnie, próbował wprowadzić bilety z zaszczepieniem i niezaszczepieniem, co generalnie miało służyć im tak naprawdę, to był tylko wybryk, który miał spowodować, żeby więcej ludzi wepchnąć na salę, bo to nie jest tak z tego co wiem, bo nie chodzę do Heliosów za bardzo, ale z tego co wiem, to wyglądało tak, że po prostu przy kupnie biletu po prostu mówisz, jestem zaszczepiony lub nie. Nikt ci tam żadne papiery nie zaglądał, nikt nie sprawdzał twoich danych medycznych, cokolwiek. Po prostu mówiłeś i wtedy Helios się próbowałby wybronić tym, że jeżeli mają większe obłożenie sali, no to te osoby, które zadeklarowały, że są zaszczepione, no to według rozporządzenia nie są wliczane w limity i dziękuję. Z tym, że nawet taki w sumie nic nieznaczący wybieg skończył się takim ostracyzmem społecznym i mówieniu o segregowaniu ludności, porównywaniu tego do segregacji Żydów w Niemczech przed II wojną światową, to najczęstsze porównanie, jakie widziałem, że Helios się z tego wycofał. W tym momencie. Dzisiaj poszła ta informacja. Więc wydaje mi się, że nikt więcej tego nie spróbuje. A co za tym idzie, nie ma takiej opcji, jeżeli będą zamknięte kina, to będą zamknięte. Nie będzie takiej opcji, że okej, osoby zaszczepione mogą obejrzeć, czy coś w tym rodzaju. Po prostu będą zamknięte. A po raz kolejny, ponieważ zaszczepionych osób w Polsce to jest zaledwie około tam 40%, i to chyba nawet zawyżając, bo z tego co czytałem, to głównie duże miasta są, podchodzą pod te liczby. No to nie ma o czym mówić. No. Wydaje mi się, że jeżeli liczycie na to, że zobaczycie Shang-Chi'ego w kinie, czy te może jeszcze sierpniowe jakoś rzutem na taśmę, ale już wrześniowe, październikowe, zapomnijcie.
No, właśnie miałem wspomnieć o tym Heliosie, jedna rzecz, którą mógłbym dodać do tego, no to też w żaden sposób nie usprawiedliwiając tej reakcji, która była żenująca i myślę, że inaczej tego nie da rady określić, no to też szkoda, że Helios tego nie zakomunikował jednak trochę konkretniej, nie? No bo w zasadzie z tego, co ja kojarzę, bo ja też nie chodzę do Heliosów akurat, no mamy daleko od nas ten
no i mamy
najbliższy.
No,
mamy kartę, ostatnio korzystałem i dziwne uczucie.
Też.
W każdym razie, jeden z czym ja się zetknąłem na początku, no to były te, zdaje się, u rozmaitych prawicowych publicystów pojawiały się zdjęcia samych biletów z dopiskiem właśnie, że niezaszczepione, zaszczepione i tak dalej. Więc wiesz, ta reakcja też wynikała z tego, że zwyczajnie ludzie zaczęli sobie dopowiadać całe historie, nie? W momencie, w którym pojawiło się to oświadczenie ze strony Heliosa, no to najwyraźniej już było za późno. I to oświadczenie mam wrażenie, że jest na tyle sensowne, że pewnie nie przekonałoby wszystkich, ale część osób być może przekonało. No jeśli to jest... No, podejrzewam, że znalazłoby się trochę osób, które by zgodziły się z tym, że jest to forma, powiedzmy, zwiększenia miejsc, które faktycznie będzie można obsadzić, no bo zaszczepione osoby nie będą musiały siedzieć tam miejsce od siebie.
To jest ciekawe, dlatego że to w żaden sposób nie godzi w osoby, które nie są zaszczepione, w sensie to, na zasadzie takiej, że dalej, jeżeli tego nie wprowadzasz, to reżim tyczy tak samo wszystkich. Jeżeli to wprowadzasz, to po prostu dokładasz dodatkowe osoby. To trochę jest reakcją pies ogrodnika. Ale, no bo jakby jak ja mam źle, to wszyscy muszą mieć źle. Nikt nie może mieć lepiej.
No, natomiast jest jedna optymistyczna rzecz, którą można z tej całej historii wyprowadzić. To znaczy, że jeśli Helios czuł potrzebę w ogóle dokonania takiego ruchu, to oznacza, że na niektórych filmach faktycznie siedzi cała masa osób na sali. Przy tych wiadomo, że no to nie zawsze będzie pół sali na dobrą sprawę, a nie cała sala, tak lekko licząc. Ale nawet jeśli pojawiają się w tym momencie filmy, dla których warto w tym momencie taką akcję przeprowadzić i wepchnąć więcej osób na salę, no to dobrze, nie? Przynajmniej tyle kina są w stanie ugrać na tym, że są przynajmniej na razie otwarte. No miejmy nadzieję, że nie wiem, znajdzie się jakieś wyjście z tej sytuacji, nawet w momencie, w którym nie wiem, wzrost zakażeń będzie znowu, znaczy, że znowu będzie mieć wzrost zakażeń i tak dalej, to będzie jakaś możliwość, żeby kina funkcjonowały w jakiejś formie. Może właśnie dla osób zaszczepionych, kto wie. No,
nie wierzę w to, ale...
No dobra, w takim razie, jeśli jesteśmy przy tej Dionie, no to jest jeszcze jedna kwestia związana z tym filmem. Jak już sobie w ogóle gadaliśmy z... Jak z Radkiem robiliśmy przegląd newsów, to rozmawialiśmy o tym, że to jest w kontekście pojawienia się Diony na festiwalu w Wenecji, że no to jest dobra droga dla tego filmu, żeby się promować nawet nie tyle jako superprodukcja o wielkiej skali i tak dalej, ale jako ten nagrodowy film, który musisz obejrzeć, nie? Bo to jest najlepszy film tego roku, wiadomo, no, ma niezłą obsadę, ale jak do tego dojdą jeszcze nagrody, uznanie krytyków i tak dalej, no to może to wywołać jakiś tam efekt, że no, warto zobaczyć, nie? Nawet jeśli się normalnie nie poszłoby na film o piasku i wielkich czerwiach i tak dalej. No i w tym kontekście interesujące jest to, że Gildia Reżyserów ogłosiła, że wprowadza z powrotem pewien warunek, jaki funkcjonował tam w 2019 roku jeszcze, od 2019 roku, mianowicie, że film by zostać w ogóle, żeby w ogóle ubiegać się o nagrodę tej gildii, czy no, reżyser danego filmu, to dany film musi mieć ekskluzywny run w kinach w 7-dniowy, co oczywiście Dune, która wciąż oficjalnie ma swoją premierę na HBO Max jednocześnie, jak i w kinach, no wykluczałoby z takiego wyścigu, bo tak się składa, że w tym roku od 15 czerwca to ograniczenie wchodzi z powrotem. A że Duna ma swoją premierę no, w tym momencie 22 października, no to oczywiście musiałaby ten wymóg spełnić. A no, w tym kontekście oczywiście mówimy o tym, no bo jeśli Duna będzie chciała faktycznie promować się tym swoim strikiem nagród, no to nagroda Gildii Reżyserów na pewno też będzie tutaj dobrym kolejną nagrodą, którą dobrze by było zdobyć po prostu. Tym bardziej, że no, Denis Villeneuve pewnie miałby na to szansę. No i tak pytanie w takim razie, czy faktycznie Warner, jeśli powiedzmy, no już sobie gadaliśmy od bardzo dawna, że pewnie, no to jakby pewnie Warner się tutaj skłoni do tego, żeby jednak Dune wrzucić do kin, pewnie pod wpływem Legendary i tak dalej, no ale żadna oficjalna decyzja póki co nie zapadła, więc pytanie jest takie, czy to nie jest kolejny argument za tym, żeby powiedzmy ten premierę przeprowadzić normalnie w kinach. Ewentualnie dopiero po jakimś krótszym okienku ten film miałby się może pojawić na HBO Max.
Absolutnie. No to oczywiście, że od dawna mieli tyle starć, tyle problemów z tym, tyle kłótni o tą Dune, która miała wyjść od razu na HBO Max. Może nawet zastanawiać się, czy to przesunięcie nie jest ich chytrym wybiegiem na zasadzie przesunęliśmy, ojej, trafiliśmy w takie okienko, no kurde, no co, nie chcecie, żeby ten film kwalifikował się do nagród nocowych, no przecież to tylko tam 7 dni, no co za problem. No, mówię, to jest pokłosie decyzji jeszcze oczywiście AT&T, teraz już wiemy, AT&T sobie poszło, że tak powiem. Ale no to była niemądra decyzja, to była decyzja, która... Zaraz jeszcze pogadamy o Mortal Kombat, innym filmie, który miał dziwne skoki finansowe, ale to jest decyzja, która ich gryzie w tyłek do tej pory. Nic nie wskazuje na to, żeby póki co HBO Max miało niesamowitą oglądalność na tych filmach, choć jest wypowiedź tam szefa kontentu, że mają tyle pieniędzy, że mogą konkurować z innymi streamingami, tylko że no, czy to oznacza, że macie tyle pieniędzy, bo tak dobrze sobie radzicie? A pamiętamy ostatnie statystyki, nie, to nie było tak, że HBO Max miało super dużo subskrypcji, czy po prostu nagle wpływ od Discovery zapewnił wam taki hajs, że nagle możecie konkurować. Więc na razie jeszcze nic nie potwierdza tego, że to była dobra decyzja, żeby wszystko wrzucać pierwszego dnia od razu dla tych filmów. A no gryzie ich to w tyłek raz za razem, a Duna to jest po prostu największe ugryzienie. Więc absolutnie będą kombinować i każdy argument, który będą mogli przedstawić stronom niezadowolonym, nazwijmy to, żeby Duna mogła pobyć trochę w kinach bez HBO Max, to będzie argument, którego użyją.
No, więc to też wydaje mi się, że pewnie za jakiś czas dostaniemy informację i pewnie zostanie to jakoś ładnie uzasadnione. Znaczy podejrzewam, że te zobowiązania wobec HBO Max po prostu zostaną jakoś przenegocjowane i mówię, ten film pewnie trafi być może wcześniej na ten serwis, ale no ta myślę, że premiera będzie miała miejsce tylko i wyłącznie kinowo, przez jakiś czas przynajmniej, nie? Zresztą to się będzie wpisywało jednak w ten taki ewentualny marketing tego filmu, który no będzie starał się kreować ten film jako to takie wydarzenie kinowe, które, no, którego trzeba doświadczyć w kinie, nie w domu. To jak właśnie jesteśmy przy Warnerze i no to w takim razie nawiążmy jeszcze raz, w zasadzie powinienem o tym wspomnieć przy Box Office, ale zapomniałem. Właśnie Mortal Kombat i to jest interesujące, bo jakiś czas temu mówiliśmy o Mortal Kombat, że w sumie zaliczył całkiem niezły wynik i pamiętam, że to wtedy było ponad 100 milionów, z jakąś
górką nawet. Który kosztował tam 50 coś, to stwierdziliśmy, że kurde, tak. Jeżeli już film wyszedł na zero, albo nawet coś zarobił w kinach i jeszcze był na streamingu, no to wow, sukces.
No, oczywiście nam wiadomo, te widełki, jeśli chodzi o budżet, bardzo, bardzo się tutaj były całkiem szerokie, więc cholera wie, ile ten film naprawdę kosztował, ale tak czy siak, no, przy tym zarobku ponad 100 milionów dolarów na całym świecie, a tak jak rozmawialiśmy, no, wszystko wskazywało na to, że ten film raczej będzie tani, bo dlatego powstał, że był tani w przygotowaniu, no, to dawało naprawdę niezłe wyniki, tak jak rozmawialiśmy, być może to skłoni w jakiś sposób Warnera do jakiejś kontynuacji, ewentualnie rebootu, no generalnie, żeby tam zrobienia czegoś, żeby jeszcze coś na tej marce ugrać. Tylko, że okazuje się, że tamte raporty dotyczące finansów filmu nie były do końca prawdziwe. I
no,
w tym momencie...
Mocno przestrzelone.
I w tym momencie się zmieniły. I w tym momencie nie mamy w tym box-office światowym ponad 100 milionów dolarów, tylko 83 miliony dolarów, co już oczywiście jest dużo mniejszym wynikiem. Przy mniejszych filmach, no to te ponad 20, ponad 30, nie wiem, jak to dokładnie było, ale właśnie około 30-40 milionów różnicy, no to jest już jest bardzo dużo, nie? To już jest w zasadzie prawie, że budżet tego filmu. W związku z tym, no to już na pewno nie wygląda to aż tak różowo, nie? To wciąż nie jest najgorszy wynik ani nic takiego, to wciąż nie ciężko mówić tutaj o jakiejś klapie finansowej, czymś takim. Ale no, na pewno wygląda to mniej optymistycznie niż wyglądało wcześniej.
W tym momencie nawet ciężko powiedzieć, czy nie ma klapy finansowej, bo znowu nie znamy,
no, nie znamy
budżetu do końca.
Tak.
Jeżeli on by wynosił faktycznie ponad 50 baniek, no to już na tym etapie jesteśmy w miejscu, w którym to jest realne, że ten film stracił pieniądze, bo jakby cały czas jesteśmy na tych nieznanych wodach pod tytułem streaming. I jakby stwierdzenie, ile ludzi kupiło abonament w danym miesiącu tylko po to, żeby zobaczyć Mortal Kombat, jest na razie ciężkie do określenia, patrząc na to, że tam jeszcze wcześniej daleko był ten Kong i kto jeszcze miał abonament, no ciężko tak jeszcze stwierdzić. Natomiast znowu trzymając się wypowiedzi szefa bodajże HBO Max, czy w ogóle Warner Media, w kwestii tego, że zwykle odzwierciedlenie, jeżeli jest zainteresowanie pewne w kinie, to podobne jest na streamingu, no to kosząc o ile? 1/3 praktycznie ten budżet, który do tej pory widzieliśmy, jeżeli ono jest prawdziwe, no to oznacza, że i na streamingu najwidoczniej Mortal Kombat nie było jakoś niesamowicie rozchwytywane, co, mówię, może nie powoduje, że ten film automatycznie jest najgorszą wtopą finansową w historii Warnera, ale na pewno sequel stawia pod większym znakiem zapytania. Ja do tej pory mówiłem, że przy takich zarobkach, jakie widzę, że sequel będzie, tylko będzie tańszy. A teraz zastanawiam się, czy na pewno będzie. Bo jasne, cały czas się przebąkuje, że tutaj już reżyser mówi, że tu będzie pomysł, że tu Johnny Cage, coś. Dla jasności, nikt nie powiedział, że ten sequel będzie. Nie było żadnego zielonego światła od Warnera, że ten sequel jest. Bardzo często jest tak, że reżyser ci powie, jakie ma plany, scenarzysta ci powie, jakie ma plany, aktorzy ci powiedzą różne rzeczy. Dopóki studio nie da zielonego światła i oficjalnie powie, że coś powstaje, to milion filmów było w sferach tych takich szczerych chęci od różnych stron, a nigdy nie powstały.
No, na korzyść tego filmu przemawia też to, że połowa, zdaje się, tego budżetu, znaczy tego wpływu tutaj, połowa tych 83 milionów dolarów, no to jest rynek domowy, nie? Z którego są gasy, większe pieniądze niż z zagranicznego, więc to jakoś pomaga na pewno, ale nie, ufmy się, to nieporównywalnie lepiej wygląda ta sytuacja, gdyby faktycznie dobiło do 100 milionów.
Ja widzę jedną rzecz na niekorzyść dużą tego filmu. On powstał, dlatego że australijski rząd, umówmy się, to nie było tak nagle, że Warner stwierdził, to jest dobry czas na Mortal Kombat, tylko australijski rząd chciał trochę rozruszać infrastrukturę i zrobili cały ten program, nazwijmy to, w którym opłaca się kręcić filmy w Australii, bo nikt nie kręcił filmu w Australii i Mortal Kombat zostało nakręcone w Australii. Problem polega na tym, że chwilę później wybuchła pandemia i w momencie, w którym wybuchła pandemia, australijski rząd, mając komfortową sytuację bycia na odciętym kontynencie, poradził sobie z pandemią koronawirusa w 3 sekundy, nazwijmy to, a dokładniej 3 tygodnie. Wprowadzili tak gruby lockdown, że takiego lockdownu w Polsce nie mieliśmy, gdzie były dosłownie ograniczenia, jak daleko jesteś w stanie odjechać od swojego domu, gdzie policja mogła sprawdzić dokładnie, czy przypadkiem się gdzieś nie szwendasz. I w ciągu 3 tygodni ten wirus został tam praktycznie zduszony. Co spowodowało, że natychmiast Australia mogła się kompletnie otworzyć. Kompletnie otworzyć wewnątrz oczywiście, bo jeżeli ktokolwiek chciał przyjechać do Australii, no to przechodził całą kwarantannę, żeby upewnić się, że nie przyjechał z powrotem z COVID-em. To z kolei spowodowało, że nagle Hollywood i cała masa celebrytów popatrzyła na Australię jako na po prostu Eldorado do kręcenia filmów. No i wiemy, że, nie wiem, Thor Love and Thunder, którego widzieliśmy zdjęcia i tak dalej, no, co tylko się dało, zaczęło się przenosić do Australii, no bo ryzyko w Hollywood było takie, że ktoś kaszlnie na planie i zamykamy plan na 3 tygodnie, no bo mamy, wiadomo, jak jedna osoba jest chora, to wszyscy testy, cała produkcja jest wstrzymana, albo wieziemy całą ekipę, jaką się da, do Australii, dwa tygodnie siedzą na kwarantannie, a potem niczym nie zakłócone zdjęcia robimy. Więc kto mógł, to zaczął z tego korzystać. Co za tym idzie, nagle Australia przestała, z punktu widzenia rządu australijskiego, pytanie brzmi, czy tak fajnie można byłoby znowu sponsorować kolejną część Mortal Kombat. Kiedy już na tym etapie, póki wygląda to jak wygląda, Australia jest całkiem kuszącym miejscem do kręcenia filmów z chociażby tego powodu. No, nie sądzę, żeby Mortal Kombat nagle było takim priorytetem, na zasadzie kręci u nas cokolwiek.
No, no i umówmy się, w momencie, jakby też ostatnim argumentem, który można użyć, no to jest to, że nie wiem, ile faktycznie zarobił ten film na HBO Max, ale to jest ta sytuacja, to jest zupełnie inna sytuacja niż, nie wiem, F9, nie? Gdzie nawet bez, znaczy inaczej, jakby gdyby tego elementu nie było i Mortal Kombat by zrobił tylko w kinach, te 83 miliony dolarów przy 50 milionach budżetu, no to, no, to... Jakby szanse sequelu na pewno zmalały w tym momencie, nie? Znacząco. A ta sytuacja z Australią, no to jest jeszcze dodatkowa rzecz. Bo mówmy się, no można nakręcić ten film gdziekolwiek indziej, jeśli faktycznie ma być tańszy, powiedzmy, i ma być mniejszą produkcją. Bo ten film jeszcze jakby... Też ten film można było zrobić w miarę... jakby on mógł wyglądać w miarę dobrze przy dużo mniejszym budżecie. Jeśli przy sequelu priorytety będą inne i będzie na zasadzie zróbmy cokolwiek, żeby po prostu było, no to można go kręcić gdziekolwiek, ale no to już... To wciąż będzie robienie filmu tylko po to, żeby go zrobić, a nie po to, żeby zrobić z tego markę, która będzie trwała, nie? Więc no, raczej na to są mniejsze szanse. No, chyba, że znowu ten wynik się zmieni za tydzień, nie wiem, bo nie mam pojęcia, skąd też ta różnica tutaj wynikała, no ale mamy bardziej aktualne dane w tym momencie. No dobra, to tak. To teraz znowu zmieniamy klimat i przejdziemy sobie jeszcze króciutko do Lucasfilm, bo tam coraz więcej informacji dostajemy o nadchodzącym filmie ze świata Gwiezdnych Wojen, mianowicie tym filmie, który ma robić Patty Jenkins, opowiadającym o pilotach tutaj X-Wingów. Rogue Squadron, tak się ten film nazywa, dostał właśnie oficjalny scenarzystę i to jest całkiem ciekawy scenarzysta, z tego co widzę. Matthew Robinson, to jest, który między innymi robił niedawno wspomniany przez nas film Love and Monsters, on pisał tę produkcję. Poza tym jest zaangażowany w całkiem ciekawe filmy, które jeszcze przed nami, na przykład sequel do Edge of Tomorrow, który będzie się nazywał Live, Die, Repeat and Repeat. Zresztą chyba Edge of Tomorrow jest oficjalnie przemianowane, nie? Na Live, Die, Repeat. Więc no właśnie Matthew Robinson będzie pisał ten sequel, a poza tym też dla Warnera będzie robił remake Little Shop of Horrors. I zdaje się, że z ciekawszych rzeczy, które ten twórca robił, no to mamy na przykład współreżyserię i współpisanie w komedii Ricka Gervaisa, The Inventions of Lying, którą wspominał akurat bardzo dobrze i była naprawdę zabawna. Więc to jest, z tego co widzę, to jest dosyć wszechstronny generalnie scenarzysta, który się odnajduje całkiem nieźle w wielu różnych gatunkach filmowych, więc myślę, że to całkiem dobry wybór. A po Rise of Skywalker myślę, że trzeba tym bardziej zwracać uwagę na to, kto będzie pisał te filmy, nie? Bo reżyserem wiadomo, że to jest istotne, ale jednak te scenariusze w przypadku Gwiezdnych Wojen myślę, że mają duże znaczenie, biorąc pod uwagę, że no, mogą zepsuć w zasadzie cały film w tym wypadku, nie? Myślę, że po, nie wiem, właśnie Rise of Skywalker czy Solo przyda się ktoś, kto to faktycznie umie pisać. Ja nie jestem w ogóle zainteresowany jakby filmem o pilotach specjalnie, jakby ta część w ogóle Gwiezdnych Wojen to jest najmniej interesująca mnie część, w ogóle w każdym filmie te bitwy kosmiczne to jest coś po prostu na czekam się skończy zazwyczaj, ale znowu ja wiem, że są te seriale, ja wiem, że u wielu osób Rise of Skywalker trochę zabiło w ogóle zainteresowanie w ogóle Gwiezdnymi Wojnami. Ale ja chętnie od czasu do czasu zobaczę sobie film w kinie i wolę właśnie, żeby to była jednorazowa wycieczka do kina niż oglądanie serialu, więc mam nadzieję, że ten film wypali mimo wszystko. Właśnie dlatego, że jest trochę na uboczu, nie jest wielkim filmem o Jedi i tak dalej, tylko jest czymś mniejszym.
Ani sequelem znanej postaci, co najwyżej no właśnie. Wedge Antilles się pojawi, ale kogo Wedge, nie?
No, więc jeśli to jest coś na boku, jeśli to jest też ważne w jakiś sposób tematycznie dla Patty Jenkins, bo zdaje się, że to jest
ojciec
też...
Ojciec był pilotem.
Tak, i ojciec był pilotem i tak dalej, więc może jakby mam nadzieję w związku z tym filmem jakąś tam. No, plus mówię, scenarzysta jest całkiem interesujący, więc fajnie. Okej, dobra. Jak już jesteśmy wspominaliśmy o rozmaitych tutaj rebootach, no to mamy dwa, które się szykują. I kiedyś byśmy nazywali te filmy remake'ami, ale wiadomo, sytuacja w Hollywood jest dzisiaj taka, że jak film odnosi sukces, to od razu staje się serią albo uniwersum całym, więc zwykle mówimy o rebootach. No i pierwszym z nich są Transformers. I to jest trochę reboot, trochę sequel, trochę coś jeszcze innego. Bo to też jest trochę moda na to mimo wszystko, żeby te filmy jakby potrafiły, żeby dany film można było zaliczyć do wielu różnych kategorii, wtedy osoby oczekujące różnych rzeczy...
Wszyscy zadowoleni.
Tak, każdy to pojmuje po swojemu i jest dobrze. Więc ten film jest opisywany jako właśnie sequel, jako siódma część Transformers, albo jako reboot, albo jako po prostu spin-off kolejny, albo coś. Więc w każdym razie to będzie film, który ma swój tytuł Transformers Rise of the Beasts. I akcja tym razem będzie osadzona w latach 90. Design Transformerów ma być oparty na pierwszej generacji, więc ten klasyczny wizerunek tych postaci. Film wyreżyseruje Steven Caple Jr., który robił Creed 2 ostatnio. Pisze go Joby Harold, czyli scenarzysta Army of the Dead, to akurat nie nastawia specjalnie pozytywnie, no ale okej. No i jednocześnie nie będzie to ani w zasadzie fabularnie, to nie ma być kontynuacja, no siłą rzeczy, no akcja się dzieje wcześniej, ale nie ma to być ani prequel jakiś oficjalny tych filmów Michaela Baya, ani nie ma to być jakoś związane z Bumblebee, przynajmniej na razie o tym nic nie wiadomo. Ma być po prostu osobną historią, w którą z kolei też zaangażowane będą inne rodzaje tych robotów, między innymi Maximals i Predacons i Terrorcons. I te nazwy mi za cholerę nic nie mówią. Mnie teraz ominęły kompletnie, więc...
Czytałem, żeby sprzedać Optimus Prime się pojawi, żeby...
Tak, no i oczywiście z głosem Petera Cullena, więc... Co też jest dziwne swoją drogą, bo myślałbyś sobie, że jeśli być może z tego powstanie seria, no bo osadzi to w latach 90. i szczególną rolę zagra Anthony Ramos z In the Heights. No więc jeśli osadzili to w latach 90. i być może jeśli doniesie sukces, będą kontynuować, nie byłoby dobrym wyborem jednak znaleźć nowego głosu dla Optimusa i jakby. No ale okej, okay, no.
Kurde, co by nie mówić, w tej serii dalej jest ogromny potencjał. To, że Bay miał swoją drogę, to nie znaczy, że. No dalej wielkie roboty. To jest coś, co będziemy widzieć na ekranie i dalej to lubić i dalej technologia idzie do przodu i dalej można to coraz lepiej pokazywać. Historię można ugryźć na wiele sposobów, chyba jakby największą, tak jak Rise of Skywalker wspomniany mi trochę zabił entuzjazm do Star Wars, tak Bumblebee mi jakby przywrócił entuzjazm do Transformers i było takim dla mnie, że no okej, okay, to, że Bay wszedł w jedną konkretną stronę, to znaczy, że to jest jedyna strona, w którą możesz iść filmowych Transformers. Więc jakby tutaj absolutnie wierzę, no mówię, scenarzysta mnie trochę nie zachwyca, ale dalej jakby rozumiem, dlaczego po tą markę sięgają, bo uważam, że jakby cały czas jest tutaj co ugryźć. Czy akurat ten film to zrobi, to już ciężko powiedzieć, ale rozumiem próbę.
No i znowu wzięli reżysera, który wiemy, że umie w relacje między ludźmi i emocje i tak dalej, no bo Creed 2 opierał się głównie na
chciałbym
na
tylko tym stał.
No właśnie, więc nawet dla wielu osób był zbyt łzawy i taki ckliwy, nie? Mi to nie przeszkadzało, nie, ale trochę rozumiem jakby zarzut, jeśli komuś to przeszkadzało, no to okej. No ale wydaje mi się, że tak jak przy Mumblebee, to przyda się też i tutaj ktoś, kto zrobi z tych wielkich robotów postaci, nie? Co nie do końca grało u Baya zazwyczaj, więc mnie Transformery ominęły zupełnie jako dziecko i ominęły mnie później też przy okazji Michaela Baya i jego filmów.
Też nie, że próbowałem podejść parę razy do komiksów i nigdy się nie potrafiłem wkręcić.
Ja też niespecjalnie, więc ja trochę stoję zupełnie z boku. Jeśli film będzie dobry, tak jak Bumblebee było okej, okay, no to super, obejrzę i będę się tutaj dobrze bawił. Ale też nie tak, że mam jakieś oczekiwania, nic takiego. A widzę, że tak z ciekawości sprawdziłem, jakie są opinie fanów albo ludzi, którzy jakoś tam są związani z tą serią. I wszędzie powtarza się jedna rzecz, mianowicie wszyscy są rozczarowani, że będą ludzie w tym filmie. I najwyraźniej to jest jakiś fetysz fanów Transformers, że chcieliby film, gdzie są tylko Transformery, gdzieś w kosmosie. I może to jest atrakcyjne dla fanów, ale dla mnie jako osoby z zewnątrz Ja bym się zastanawiał, czy iść na film, gdzie mam tylko wielkie roboty, nie mam tego punktu zaczepienia w postaci jakiegoś okienka dla widowni. Mam wrażenie, że raczej za żadne studio długo się nie zdecyduje na zrobienie filmu tylko z wielkimi robotami.
Wojny o Cybertron nie będzie.
Bo dla osoby z zewnątrz to wygląda jak koszmar po prostu i wygląda jak coś, co jest jednak bardzo hermetyczne i nie wygląda atrakcyjnie po prostu. W momencie, w którym masz jednak ten kontrast między ludźmi a wielkimi robotami, masz kogoś, komu trzeba tłumaczyć te rzeczy, no to się sprawdza dużo lepiej. Jakby mam wrażenie, że nie ludzie byli problemem tych Transformerów, tylko...
Znaczy, to, że Shia LaBeouf cię męczył, czy potem Mark Wahlberg w tych filmach, to znowu nie znaczy, że tak ma być. No. Zatrudnili Hayley Steinfeld i co? I była... fenomenalna relacja, super naprawdę bohaterka i jakby jej relacja z Bumblebee robiła ten serial. I mało tego, oklepany wątek rodzinny, który tam się pojawił, był super zrobiony w takim prostym, wiesz, formie przygodowej. Kurde, nawet John Cena działał w tym filmie, więc absolutnie da się to zrobić.
Widzę jeszcze jedną informację związaną z tym filmem. Ron Perlman pojawi się w tym filmie jako głos Optimusa Primala. Nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj dinozaura, czy czegoś.
Brzmi jak broda dinozaura, ale nie znam.
Ale te nazwy, które tutaj wymieniłem wcześniej, Predacons, Terror, to brzmi jak coś, co na poczekaniu ktoś by wymyślił.
Optimus Primal brzmi jak odpowiednik Optimusa Prime, tylko dla tych dinobotów. Wiem, że to się tak nie nazywa, ale bizbotów, czy cokolwiek to jest. Tak, tych, co zamiast samochody, to wyglądają jak... No wiadomo.
Fani nas zlinczują, ale ja spoko, ja chętnie przyjmę cokolwiek tam rzucą. Znaczy, mi oczywiście te filmy Beja zraziły do tych wszystkich rzeczy typu dinozaury, roboty,
tak,
i
bo był ten trailer,
rycerze Artura, roboty.
Nie oglądałem już rycerze Artura, ale bo to był ten jeden film, który już stwierdziłem, enough is enough. Ale no pamiętam, jak był trailer Optimusa, który jedzie na dinozaurze, a potem wyszedł ten film.
Więc, ale no mówię, jeśli to zostanie przedstawione z sercem i będzie sensownym filmem, no to chętnie.
Uwielbiam
Więc mam nadzieję, że wyjdzie.
Na jedno z lepszych rodzinnych, familijnych przygodówek na dużym ekranie, jakie od lat widziałem.
No, ciekawie jestem tego Stingu lat 90., bo wiadomo, lata 90. wciąż
są
modne.
Są nowymi latami 80.
Tak, tak. To już jest ten moment, kiedy myślę, że będziemy powoli przechodzić w lata 2000, ale Hollywood jeszcze przez przynajmniej parę lat będzie napierdalać lata 90, nie? Bo zanim się zorientują, że już trochę minęła moda. Ale no, podejrzewam, że dla osób, które się wychowywały w latach 90, to też będzie jakiś tutaj jakaś wycieczka nostalgiczna po tamtym czasie. No dobra, i mam jeszcze jeden reboot. Moim zdaniem ciekawszy, ale jestem stary i mnie interesują takie rzeczy. Zorro, mianowicie. I to jest też marka, która po prostu, nie wiem, średnio co roku, co parę miesięcy pojawia się informacja o tym, że jakieś studio, jak ktoś tam będzie robił Zorro. Pamiętam, że stosunkowo niedawno była informacja o tym, że NBC ma produkować jakiś reboot, gdzie Zorro miałaby być kobietą i byłoby to produkowane przez Roberta Rodriguez'a, ale chyba nic się w związku z tym nie wydarzyło. Tym razem jednak dostaniemy najbardziej klasyczną wersję, z tego co mówią raporty. Illuminati podaje tutaj w ramach swoich historii. Że w przeciwieństwie też do tych najpopularniejszych adaptacji z Antonio Banderasem, tutaj mamy mieć adaptację historii The Curse of Capistrano, który jest pierwszą w zasadzie chyba tą jednocześnie najpopularniejszą historią Zorro, to będzie Don Diego faktycznie. I no, ma to być też w swoim tonie taka bardzo, bardzo klasyczna wersja tamtej historii. I reżyserem ma być Fede Alvarez, którego osobiście bardzo lubię, bo on odpowiadał za remake Martwego Zła, odpowiadał za Don't Breathe jak się nazywa ten aktor?
Steven Lang?
Tak, ze Stevenem Langiem. Później jego kariera troszkę się, powiedzmy, tutaj może nie zatrzymała, ale miał parę mniej udanych projektów, między innymi tą kontynuację ten film A Girl with a Spider Tattoo, tak to się nazywało? Która ponoć jest niedoceniana, ale wiele osób się w ogóle nie spodobało. Ja nie wiem, nie widziałem w końcu tego. A teraz wygląda na to, że zajmie się tym filmem. Myślę, że to jest całkiem dobry wybór, bo mam wrażenie, że to jest gość, który może się sprawdzić przy tego typu przygodowej historii. I ja trochę czekam na to, bo ja bardzo chętnie zobaczę z racji tego, że wreszcie wyszliśmy z tej mrocznej epoki, gdzie Hollywood musiał robić wszystko w sposób skrajnie realistyczny i taki gritty, i taki bardzo, wiesz, naturalistyczny wręcz. Wszystko musiało być realistyczne, mroczne i jak najmniej,
Zorro,
wiesz, fantastyczne.
Zorro ludziom, jak się nazywał ten... jak się nazywał ten dowódca straży gruby, który zawsze był...
Garcia,
no. Jak zawsze mu wycinał Z, to nie było zbyt realistyczne, ani mroczne. Stary
no
Garcia.
I wiesz, te filmy... Kurczę, jak to się... Nie mam tego reżysera, ale te filmy właśnie z Antonio Banderasem, One jeszcze były w tej takiej fajnej epoce, kiedy kino lubiło się bawić i nie musiało być realistyczne i, mhm. i było komediowe i to była bardzo fajna epoka, którą bardzo dobrze wspominam, dopóki właśnie nie została zaorana przez to mroczniejsze podejście, którego po prostu epigeum było, było to... które dało nam m.in. tego Króla Artura bardzo realistycznego, Robin Hooda bardzo realistycznego i masę tego typu historii. I jesteśmy teraz na tym etapie, kiedy znowu odkrywamy tą radośniejszą stronę Hollywood i filmów wysokobudżetowych, więc to jest dobry moment, myślę, żeby znowu wrócić do klasycznej wersji tych postaci.
Mimo wszystko
więc
jestem
dajcie
zdziwiony.
Mi coś takiego. I...
Mimo wszystko jestem zdziwiony, że tak późno. Jakby już to widzimy od jakiegoś czasu, a co by nie mówić, mamy boom na superbohaterów. A to jest praktycznie prototypowy superbohater, tak? Proto-Batman tak naprawdę. Bogaty tutaj szlachcic, powiedzmy, który po cichu jednocześnie jest walczy z bezprawiem. No to jest totalnie, to jestem zdziwiony, że tyle trzeba czekać na kolejną adaptację Zorro. No, jakby on idealnie się wpisuje teraz w ten trend superbohaterszczyzny. Tylko hej, jeżeli macie dosyć latania po Nowym Jorku, strzelania laserami i tak dalej, może stary dobry pojedynek na miecze.
Pewnie, na szpady. The Girl with the Spider's Web, tak się nazywa ten film, jeśli ktoś szuka, no to prostuje. No i właśnie, mam wrażenie, zresztą no, horrorowi reżyserzy już się sprawdzali przy filmach superbohaterskich, więc wydaje mi się, że to może być dobry trop. W ogóle ostatnio też czytając o tym, natrafiłem na informację, że Fede Alvarez był rozpatrywany i był jednym z głównych kandydatów do przejęcia schedy po Scottie Derricksonie przy okazji Doktora Strange'a i faktycznie została mu ta posada zaproponowana. Ale po negocjacjach zrezygnował z niej, jednak mówiąc o tym, że w zasadzie w tym filmie wszystko już było zaplanowane, więc nie miałby absolutnie żadnej kontroli nad czymkolwiek. Co jednocześnie pokazuje na to, jak pewnie będzie wyglądał ten film pod okiem Sam Raimiego.
Jaki dzisiaj Sam Raimi.
Tak, jakby on, Alvarez mówił dosyć wyraźnie, że jakby tam już był ton ustalony, ustalony humor, ustalone to, w jaki sposób ma ten film wyglądać, color grading, wszystko jakby jest rozpisane. Jedyne jego zadanie no to było wejść po prostu i być reżyserem, więc nie był zainteresowany czymś takim. I nie, no właśnie, więc to myślę,
dobrze,
że...
dobrze, bo ja nie mam wielkich nadziei po Samie Raimim dzisiaj.
No, co z jednej strony nastawiam się bardzo pozytywnie do tego Zorro, bo to znaczy, że ten Zorro będzie faktycznie filmem jakiegoś konkretnego reżysera, a nie czymś nie wiadomo jakim. No, ale jednocześnie no, myślę, że wskazuje na to, jakim filmem pod wodzą Sama Raimiego będzie Doktor Strange. Może być okej, ale no właśnie to pewnie nie będzie do końca film Sama Raimiego wcale, nie?
Mówię, ja więc... nie mam wielkiej wiary w ogóle w Sama Raimiego, który od lat nie robił nic, a wcześniej był Oz wielki, potężny i tak dalej, no więc może to i lepiej.
Może tak. Ciekaw jestem, jest możliwe, że nie wiem, że poza Alvarezem jeszcze byli inni na przykład reżyserzy, których Marvel chciał wyhaczyć. No mówmy się, mówiliśmy o tym przy okazji tego angażu, nie? Że Sam Raimi nie do końca wpisuje się to w profil reżyserów, jakich Marvel do tej pory brał sobie do filmu, bo zwykle to byli właśnie twórcy, którzy nie mieli jakiejś wielkiej filmografii, a jednocześnie no, mieli filmy, które były całkiem źle przyjmowane. Ciekawi zwykle twórcy i zarówno Alvarez, jak i Derrickson wcześniej spokojnie się w ten profil wpisywali. Sam Raimi już nie do końca, ale okazuje się, że być może nie to
nie
było wcale tym
wymogiem
głównym, ale potrzebowali po prostu kogoś, kto nie będzie marudził i zrobi swoją robotę. Nie? I
no
tyle.
Weźmie to, co zrobił
to, czego od niego oczekują.
Weźmie to, co zrobi Derrickson, ale nie będzie Derricksonem.
No... Więc no, to tak a propos jeszcze tego angażu. No dobra, i w takim razie, jak już jesteśmy przy też planach filmowych, to warto też wspomnieć o tym, że sporo filmów zaczęło swoją produkcję, albo zaraz zaczyna swoją produkcję. Jak już jesteśmy przy horrorowych reżyserach, no to warto wspomnieć o tym, że Aquaman zaczyna swoje zdjęcia. Zresztą pod tutaj, można powiedzieć, roboczą nazwą Necruz. To jest, zdaje się, tak... To królestwo, które, znaczy to jest ta kraina, która zaginęła w komiksowym Aquamanie, więc być może też w ten sposób będzie nazwana w
zaginęło
filmie.
Zaginęło królestwo, tak?
Tak, no tym bardziej, że to ma nawet ładne logo i tak dalej, więc być może w jakiś sposób jest to tutaj związane z fabułą tego filmu. No, wraca praktycznie cała obsada. Największa absencja według mnie, no to jest zmiana na stanowisku kostiumografa, bo bo nie pamiętam nazwiska, ale ta kostiumografka, która pracowała przy Aquamanie, teraz będzie pracować przy Shang-Chi. Nie widać na razie, ale zobaczymy. No i oczywiście przy związku z powrotem Amber Heard do roli, no to w internecie rozgorzały też mniejsze lub większe protesty z tym związane. No ale zobaczymy, czy to wpłynie w jakiś sposób na, nie wiem, zainteresowanie filmem, czy
niedzielnego widza to nie obejdzie.
Tak dalej. Pewnie nie, no umówmy się, nie słychać o tym poza grupami, które jakoś tam już są zaangażowane w tę sprawę. No, poza tym Dungeons & Dragons. To jest film, po którym sobie troszkę obiecuję. Mam nadzieję, że będzie fajny mimo wszystko, bo po pierwsze ma całkiem niezłą obsadę i widzieliśmy właśnie już zdjęcia z planu. Możecie je teraz zobaczyć na ekranie, gdzie między innymi mamy Michelle Rodriguez, która będzie zresztą...
Hugh Grant gra głównego złego. Ja chcę to zobaczyć. Człowiek no, nie nadaje się do grania głównego złego w niczym. Więc...
No, mamy rzut okiem zresztą na jego kostium też, z tym niebieskim szalem i jakimś płaszczem i tak dalej. Ktoś jeszcze był, zdaje się, w obsadzie, o kim warto było wspomnieć, ale okej, nie widzę teraz. No, ale ja bardzo lubię akurat robotę, którą robią Jonathan Goldstein i John Francis Daly, więc mam nadzieję, że jeżeli tutaj wypadną całkiem, ich film wypadnie tutaj całkiem dobrze. No niech będzie lepsza niż poprzednia wersja. A, Chris Pine. No. I Justice Smith, który ostatnio, nie wiem, w tym filmie o Pikachu był na przykład. I zresztą Justice Smitha też można zobaczyć na planie. Więc spoko. No ja mam nadzieję, że to będzie po prostu głupia przygoda fantazy. Nie jest niczego więcej.
Jeżeli będzie to nie wymagająca od siebie przygoda fantazy, to proszę, dajcie mi to.
No nie, patrzę na kostium Michelle Rodriguez i to wygląda jak niepodobne do niczego, tak, więc tak, to mnie nastawia bardzo pozytywnie.
Co oni celują z tym kostiumem? W sumie to nie wiem, ale...
Celują chyba, nie wiem, w Horizon Zero Dawn, ale w wersji, nie wiem, hawajskiej. No tak bym to określił.
Coś tam gdzieś pomiędzy. Ja, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to będzie film, który nie będzie traktował jakoś wyjątkowo serio. Ale jednocześnie będzie oglądalny, a nie jak poprzednie Dungeons & Dragons.
No, poprzednie, które Marlon Wayans tam grał, nie? I to miał nawet sequele, których nigdy nie widziałem. Tak, Jeremy Irons był wylany, był absolutnie fatalny, więc no, muszę przypomnieć sobie ten film, bo pamiętam, że to było konkretne gówno, więc... No, a to miał sequele i sequele nigdy nie widziałem, więc chętnie zobaczę. Takie made for television, więc...
No, ale jest pewien renesans Dungeons & Dragons ogólnie teraz trwający.
No, jest,
cała masa celebrytów coraz się pojawia i w jakichś charytatywnych akcjach bierze udział w kolejnych sesjach RPG, o których tam jest gdzieś głośniej. No to jest moment, w którym zresztą serial jakiś tam też przemąkuje się na Netflixie, mam byłby jakiś robiony. No to jest moment, żeby taki film na pewno zrobić. Nie to, że fantasy jest wyjątkowo jakoś popularne teraz, bo po Grze o Tron znowu była taka dosyć cisza, no ale z drugiej strony robił ten prequel do Gry o Tron, ten Lord of the Rings Amazonu już nabiera powoli kształtów po, nie wiem, 150 latach. Mówię, nie chcę z tego wielkiego, epickiego dzieła na 10 części sagi po prostu czegoś. Jeżeli zrobił z tego prosty, przyjemnie oglądający się film, to będzie to bardzo fajne otwarcie drzwi dla kontynuacji. Nie mówię, że kontynuacji tego filmu i tej historii, którą tam przedstawią, ale dla kolejnych prób ugryzienia, no bo umówmy się, Dungeons & Dragons to jest tak szerokie pojęcie, że możesz potem robić cokolwiek innego z tym. Jeżeli markę będziesz w stanie nie tylko w grach i w RPG-ach, ale jeszcze na film trochę wepchnąć, to już będzie duży sukces.
No właśnie próbowałem się dowiedzieć w ogóle, o czym będzie ten film do końca, jaki charakter będzie miał, no bo tak jak wspomniałeś, no można różne rzeczy z tym zrobić i póki co nie ma żadnych informacji na ten temat. Te kostiumy też są zupełnie, wiesz, z dwóch różnych bajek, z tego co widzieliśmy. I to z jednej strony może być po prostu historia osadzona w świecie Forgotten Realms, z drugiej strony to może być coś w stylu Jumanji, gdzie, wiesz, ktoś odgrywa właśnie sesję bezpośrednio. Więc spoko, nie zrobią. Z tego co przeczytałem tylko, to postać Michelle Rodriguez ma być jakąś wojowniczką, więc
no, okej. Okay. Na tym, więc.
No jeszcze no widzę na tym skuterze na zdjęciu, więc tego skutera mam nadzieję, że nie będzie w filmie, ale
nie.
Kto wie.
Ale był jakiś statek z motywem smoka.
No więc okej. Okay. No znaczy, też poza tym, co wspomniałeś o tym, że w jakiś sposób fantazy wraca, no to też tak jak mówię, no wraca też ten trend odwoływania się do tej tradycji kampowego w kina, te także fantazy, więc no mam nadzieję, że faktycznie, że to będzie po prostu fajna przygoda. No. na razie to zdjęcie, no na, ciężko coś powiedzieć po zdjęciach oczywiście z planu, ale no nie wygląda jak coś, co by próbowało imitować jakąkolwiek realistyczną wersję jakiś, wiesz, gritty fantasy, nie?
Odbrane zbroje czy coś takiego, no to co ma na sobie Hugh Grant to też jest jakaś taka dziwna zszywka.
No, dokładnie.
Bardzo
dobra. Tak, wspomnieliśmy o Aquamanie. Niedawno, niebawem też swoje zdjęcia zaczyna John Wick 4 i też pamiętam, że wspominaliśmy o tym z Radkiem przy okazji obsady, że między innymi Donnie Yen się tam pojawi i generalnie film zapowiada się całkiem nieźle. Ja odpadłem z John Wicka trochę, szczerze mówiąc. Widziałem oba sequele, ale żaden specjalnie na mnie dobrego wrażenia nie zrobił. Obie mnie troszkę wymęczyły mimo wszystko, no ale jak mi rzucają Donniego Yena znowu do obsady, no to... No to trzeba będzie zobaczyć, co zrobić.
No kocham obie części kolejne, więc ja jest czekam. Trójeczka była bardzo przyjemna.
I znowu scenarzysta Army of the Dead, Shea Hutton, będzie brał udział w tym filmie. Kurczę, najwyraźniej to było prawdziwe tutaj żyło złota dla utalentowanych scenarzystów.
Może scenariusz nie był problemem tego filmu, umówmy się. Jak pracujesz z Zackiem Snyderem, to ciężko naprawdę stwierdzić. Może scenariusz był... wcale nieźle napisany, a potem reżyser stwierdził, to tej sceny nie kręćmy, no, bo to jest taka prawda, jak ktoś myśli, że scenariusz jest beznadziejny, to czasami nie bierze pod uwagę tego, że reżyser ma ostateczną kontrolę nad tym, więc w momencie, w którym może podjąć decyzję, że ta scena jest niepotrzebna, a to wytnijmy, a na przykład ta scena, która tłumaczyłaby tu wiele, jest też zbędna, a z kolei ta scena... która jest, nakręćmy ją zupełnie inaczej, jakby reżyser ostatecznie podejmuje decyzję, jak pewne rzeczy zmieniać, więc tak naprawdę dlatego mówi się, że reżyser zbiera zarówno laury, jak i wszystkie, że tak powiem, baty za film, bo to jego jest ostateczna wizja, o ile oczywiście studio się bardziej nie wtrąca. Dlatego możemy powiedzieć, że w danym filmie scenariusz jest kiepski, ale nigdy nie możemy powiedzieć tak naprawdę na 100%.
No, często też na planie są jakieś prawki i tak dalej, nie? Poza Damienem pojawi się film jeszcze Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Rina Sawayama, więc ta seria jest jeszcze o tyle specyficzna, że w sumie można do niej wrzucić wszystko. Jeśli ktoś ma jakiś głupi pomysł, no to można go tutaj zrealizować, nie? Więc też nie jest... jakby dwie części mogłyby się... No, plus jest szansa zawsze, że po dwóch częściach, które mi nie podeszły, nagle czwarta może mi podejść, bo będą tam jakieś elementy, które będą ciekawsze dla mnie. Nie?
Za co ja bardzo lubię Johna Wicka, to jest też to, że mimo tego, że to jest film, który nie bierze siebie na serio, to jest to ostatnio mówiliśmy, że jest to dobre w filmach, kiedy masz filmy głupkowate, które nie biorą się na serio. Dobrze, jeżeli część aktorów, a szczególnie główny aktor, absolutnie bierze to na serio. Bo wtedy masz wrażenie, że lepiej się to ogląda, niż jak wszyscy do ciebie mrugają wesoło na każdym kroku, bo to się robi wtedy taka nieśmieszna parodia samej siebie. I tak mówiliśmy, że Szybkimi i Wściekłymi jest, że masz tego Vina Diesla, który gra zawsze śmiertelnie poważnie, mimo co by się nie działo. I trochę z Johnem Wickiem jest podobnie, jakby nie patrzeć. Keanu Reeves jest zawsze śmiertelnie poważny w tych filmach. I mi to jednak dodaje pewnej atrakcji do oglądania tego, cokolwiek by się tam absurdalnego nie działo.
No i jeszcze jeden film, którego zdjęcia startują w zasadzie teraz, konkretnie w Grecji i zdjęciem z planą podzielił się Ryan Johnson, jest Knives Out 2, który znowu jest filmem z niesamowitą obsadą i oczywiście pierwsza część, tak samo jak pierwsza część, bo już teraz w obsadzie poza oczywiście Danielem Craigiem jest Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick. No ostatnio też pojawiła się informacja, że Ethan Hawke ma się pojawić w obsadzie, który też będzie w Moon Knight, nie? Więc super, im więcej Ethana Hawke'a, tym lepiej. No i oczywiście tutaj też mam nadzieję, że poziom zostanie utrzymany po tej pierwszej części. Podoba mi się zmiana scenarii, nie wiem, czy cały film będzie w Grecji, ale na pewno w jakiś sposób to będzie odmiana.
Potrzebujemy dobrej serii detektywistycznej. Niestety odgrzewanie detektywa Poirot nie działa. Dzisiaj. Może gdyby ktoś się ciekawszy za to zabrał, może by się dało, ale nie.
Myślę, że to jest kwestia tego właśnie.
Sherlock Holmes gdzieś tam utonął w różnych wersjach, ale ostatecznie nic się nie dzieje. Potrzebujemy dobrej detektywistycznej serii z detektywem, który ma swoją scenę salonową, rozwiązuje problem, masz fajną obsadę, kto zabił. To się nigdy nie nudzi, a pierwsza część nawet pokazała, że można to odwrócić na 5 różnych sposobów i dać bardzo fajne śledztwo i ja takich filmów potrzebuję. Więc jestem, bardzo się cieszę z tego, że
no, to jest... I film też w związku z tym, o czym mówiliśmy jakiś czas temu jeszcze na kanale, zobaczymy na Netflixie najpewniej. Oczywiście Netflix od czasu do czasu wypuszcza swoje filmy w kinach, być może to będzie taki przypadek, ale no, jeśli ktoś będzie wolał zobaczyć ten film w domu, no to będzie mógł. To też tak odnośnie tego, że no, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała oczywiście, jeśli chodzi o kino w Polsce.
I również we wtorek, 29 czerwca, ruszyły zdjęcia do jeszcze jednego filmu, który jestem przekonany, że bardzo cię interesuje, jest przez nas najbardziej oczekiwany film MCU, czyli Black Panther Wakanda Forever. W Atlancie ruszyły zdjęcia 29 czerwca. Nie możesz się doczekać do tego filmu Black Panther vs. Black Panthera, prawda?
No... jestem ciekaw, jak Namor wypadnie, więc... więc pod tym względem jestem... ciekaw tego filmu i już tak jak mówiliśmy, ciekawego aktora wybrali do tego i no, mam nadzieję, że wypadnie dobrze i zostanie dłużej uniwersum. Mam nadzieję, że ktoś zrobi kiedyś Black Panthera 2 na przykład, to bym chętniej zobaczył, szczerze mówiąc, niż World of Wakanda, ale no, może wyjdzie dobrze, kto wie. No.
W każdym razie zdjęcia ruszyły i tutaj możemy dodać, że jakby jest tyle tego, czemu o tym mówimy. Bo nagle w jednym krótkim okresie tyle zdjęć ruszyło, albo za chwilę rusza. No, mówiliśmy o tych zamknięciach i tak dalej, więc nie każdy może polecieć do Australii, nie każdemu się to opłaca. W Australii mimo wszystko infrastruktura nie jest tak stworzona jak w Los Angeles, że możesz sobie... No, to jest... jak możesz, to pewnie, ale no nie jest to na pewno... Stworzenie wszystkiego jest droższe niż korzystanie z gotowych asetów, które masz tutaj przez dekady budowane. No a teraz, ponieważ jest to odmrożenie, no to po prostu wszystkie studia no lecą póki się da, że tak powiem. Więc każdy, kto tylko mógł przepchnąć pewnie plan zdjęciowy na ten okres, to robi właśnie w tym momencie. Więc zapewne usłyszymy jeszcze o kilku innych startach w ciągu lipca kolejnych produkcji. No bo trzeba się do końca wakacji wyrobić, bo kto wie, co przyniesie jesień. Więc to będzie ciekawy okres pod tym względem, że... Wszyscy paparazzi nie będą nadążać, żeby zapierdalać pomiędzy tymi wszystkimi planami i robić te zdjęcia z przyczajki, no bo będą wszędzie w tym momencie. Jasne, ogólnie letni okres jest częsty do kręcenia zdjęć. Ku uciesze aktorów, którzy często opowiadają o tym, jak po prostu w tych kostiumach to umierają na słońcu. Są tam wentylowani, po tym jest wycierany między scenami po prostu regularnie. No ale jest, natomiast teraz jest on... Jeszcze ważniejszy z tego powodu, że kto wie, czy za 3 miesiące już nie będzie można normalnie kręcić.
No, a tak całkiem poważnie mówiąc, jestem też ciekaw, jak Ryan Coogler po prostu wybrnie z tej całej sytuacji, nie? I już pomijając, oczywiście, no podejrzewam, że to nie jest jego decyzja, jakby, no, został z tym projektem i pewnie robi co może, żeby zrobić tego jak najlepszy film. Jestem autentycznie ciekaw, w jaki sposób, wiesz, zrobią z filmu, który... No, powstaje od zera praktycznie w związku z sytuacją. Czy uda mi się faktycznie wykrzesać z tego pomysłu cokolwiek interesującego w ramach MCU. Być może to jest szansa na to, żeby z tej formuły MCU się wyrywać, biorąc pod uwagę, że no nie będziemy mieli tego głównego bohatera na pierwszym planie. Aczkolwiek akurat ten pierwszy film jeszcze miał te takie ciekawe faktycznie elementy. Ale no, pomijając tę kwestię, wiadomo, że wiemy, z czego to wynika i to zawsze będzie gdzieś tam z tyłu głowy i zawsze będziesz wiedział, że no, to jakby konieczność wymogła to, jak wygląda ten film, no to jestem autentycznie ciekaw roboty reżysera tutaj i scenarzysty, czy w takich okolicznościach, wiesz, uda im się faktycznie stworzyć koherentną historię, która cokolwiek wniesie do mitologii Wakandy, bo zdaje się, że w to ten film ma celować.
Będę czekał na pierwszy trailer, czy oni będą mi w stanie nim sprzedać tę historię, w ogóle jakkolwiek zainteresować mnie tym, co mają do pokazania, bo w tym momencie wiemy, że gdzieś tam mitologia Wakandy coś tam Namor, ale tak naprawdę nie wiemy, na czym ten film ma się opierać. A kiedy wiesz, że wyleciał główny bohater, to... No jest to ciekawe, żeby jednak zobaczyć, co w zamian mają nam do zaprezentowania.
No dobra, słuchajcie, w takim razie na tym będziemy kończyć. Dajcie nam znać, jak się tutaj zapatrujecie na te informacje i oczywiście czekamy na wasze opinie. Jeśli chodzi o najbliższe materiały, no na pewno będziemy omawiać Lokiego. Dzisiaj, kiedy nagrywamy, no to ja jeszcze, nie wiem jak ty, ja jestem jeszcze przed odcinkiem, postaramy się, żeby jeszcze w tym tygodniu się ten odcinek pojawił. No i oczywiście porozmawiamy na pewno o Szybkich i Wściekłych 9, bo na razie dyskusje się toczą na konwersacji tutaj napisowej, ale przeniesiemy to, myślę, bardzo szybko na wideo, bo jest o czym gadać zdecydowanie. No, więc to by było na tyle, słuchajcie, i w takim razie, tak jak wspomniałem, ciekawe na wasze opinie. Zapraszamy oczywiście do oglądania kolejnych odcinków.
Zapraszamy na live.
No właśnie, z kolei w poniedziałek o 19 znowu będziemy mieli live, więc jeśli macie jakieś pytanka do nas, no to zapraszamy, chętnie na nie odpowiemy. A tymczasem się będziemy żegnać. Był z nami oczywiście Oskar Rogowski, jeśli nazwą Kastelmach. I do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.